Witam Państwa po przerwie w bałkańskiej odsłonie audycji Gdzie nogi poniosą. Z naszym historycznym opisem jesteśmy już w XX wieku. Jugosławia będzie elementem naszej dalszej opowieści. Po zakończeniu I wojny światowej powstało tak zwane SHS, czyli Królestwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Nieoficjalnie już od wtedy było nazywane Jugosławią, oficjalnie dopiero od 1929 roku. To państwo generalnie przodowało w Europie, ale pod względem różnorodności narodów, religii i kultur. Tak było w zasadzie od zawsze, jak wiecie. Borykano się jednak z licznymi problemami gospodarczo-społecznymi. Oprócz trzech głównych narodów były również liczne mniejszości narodowe. Unifikacja, zjednoczenie tych obszarów o tej zróżnicowanej kulturze było bardzo trudne. W ciągu 10 lat władza zmieniała się w tym państwie aż 24 razy. Największy kryzys był w roku 1928, kiedy jeden z posłów serbskiej partii radykalnej zastrzelił w parlamencie przywódcę federalistów i chorwackiej opozycji. Tak, drodzy Państwo, aż tam się działo. Wydarzenia te doprowadziły do ostatecznego złamania systemu parlamentarnego, oczywiście. Wprowadzona została dyktatura. Było to Królestwo Jugosławii. Oczywiście w tym królestwie wcześniej jeszcze Słoweńców, Chorwatów oraz Serbów ta sytuacja była bardzo napięta właśnie ze względu na to zróżnicowanie. Problemami było też to, że po prostu nie dało się, albo jeszcze nie został wprowadzony sensowny, jednolity system finansowy. Problemem był również wysoki wskaźnik analfabetyzmu, który wynosił ponad 51%. Oczywiście było to bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o te różne nacje. Największy był w Macedonii, najniższy w Słowenii, ale jednak taki problem był. Podczas II wojny światowej Królestwo Jugosławii dołączyło początkowo do Paktu Trzech, czyli oczywiście do Rzeszy, Włoch i Japonii. Było to w 1941 roku, jednakże w związku z tym odbyły się liczne protesty i rząd obalono. W dalszej kolejności podpisano Pakt o Nieagresji z Rosją, czyli no, widzicie, że tutaj w zasadzie te interesy zawsze były na Bałkanach sprzeczne. To podpisanie tego paktu z komunistami doprowadziło do tego, że po prostu naziści odczuli, że to pretekst, że mogą wkroczyć właśnie do Jugosławii. No i tak też było z Bułgarami, Węgrami i Włochami. Tam właśnie wkroczyli. Teren całej Jugosławii podzielono na wiele części. Powstawały marionetkowe państwa nazistowskie, chociażby takie powstało w Chorwacji. Niektóre tereny były włączone już w strukturę Rzeszy. Znów podzielono się po prostu tymi terenami. Tak? I znów podzielono tychże Słowian. Oczywiście podczas II wojny światowej, jak w zasadzie w całej Europie, wprowadzano coś na zasadzie dekretu o ochronie krwi aryjskiej, tak też było właśnie w Jugosławii. Dodatkowo broniono honoru narodu chorwackiego. Było tam takie ugrupowanie, grupa, która nazywała się Ustasze. Oni prowadzili właśnie w imieniu nazistów prześladowania ludności serbskiej i żydowskiej. Według różnych danych ten reżim chorwacki wymordował między 200 a 800 tysięcy Serbów. Zmuszono około 240 tysięcy tychże właśnie Serbów do przyjęcia katolicyzmu. Mordów na Serbach dokonywali również muzułmanie, drodzy Państwo. Także zobaczcie, tutaj każdy próbował znaleźć moment dla siebie, żeby zaatakować wroga, a tak naprawdę sąsiada. W odwecie oczywiście serbskie ugrupowania, partyzanci Broza Tity, zamordowali około 100 tysięcy Chorwatów i muzułmanów. Jak widać, no, wojna światowa chyba była tylko pretekstem. Żadna wojna nie jest potrzebna Bałkanom, żeby wzajemnie się nienawidzić. Po II wojnie światowej Jugosławia oczywiście została w strefie wpływów ZSRR. Powstała socjalistyczna, federacyjna Republika Jugosławii. W składzie tej federacji było 6 republik. Serbska wraz z Wojwodiną i Kosowem, chorwacka, słoweńska, czarnogórska, bośniacka oraz macedońska. Oczywiście jak to kraj socjalistyczny, jak to kraj komunistyczny, były problemy z tym, żeby wprowadzić tam równość, zwłaszcza, że no, te narody już same w sobie były bardzo zróżnicowane. Josip Broz Tito chciał poprawić sytuację tych najsłabszych republik Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Wojwodiny. Działania te jednak żadnych efektów w zasadzie nie przyniosły. Tu akurat nic dziwnego, żadne działania robione przez komunistów nie przynoszą generalnie efektu, to pokazuje historia. No i drodzy Państwo, w tym momencie było oczywiste, że po prostu do tego rozpadu Jugosławii dojdzie. Ten proces był generalnie bardzo długi, wiele czynników się na niego składało, było to oczywiście zahamowanie gospodarki, jak to w każdym komunizmie, nieumiejętna polityka rządu, wpływ upadku rządów komunistycznych w innych częściach Europy. Po śmierci, można powiedzieć, dyktatora Broza Tity odrodzeniu uległy idee narodowe i lata 90. to już, drodzy Państwo, okres odzyskiwania ponownie niepodległości, można powiedzieć. Zaczęli Słoweńcy, później byli to Chorwaci i Macedończycy. Bardzo ciekawe, ale niestety również bardzo krwawe czasy nastały dla Bośni i Hercegowiny. Tam w zasadzie w dalszym ciągu jest ta największa wielokulturowość. Wygenerowała ona wielki konflikt między Serbami, a początkowo będącymi w sojuszu, Chorwatami oraz Bośniakami, czyli muzułmanami. Później jednak od ludności muzułmańskiej odwrócili się również Chorwaci. Przez prawie 3 lata Sarajewo było oblężone. Podczas tego oblężenia zginęło ponad 10 tysięcy osób. W lipcu roku 95 wojska serbskie zaatakowały Srebrenicę. Myślę, że tą nazwę większość z Was zna. Po zajęciu miasta wydano rozkaz zamordowania, tak? Zamordowania mężczyzn. Była to po prostu masakra, ludobójstwo. Zginęło tam ponad 7 tysięcy osób. Był to moment zapalny do tego, żeby po prostu zainterweniować jako NATO właśnie w Jugosławii. W wyniku działań wojennych generalnie w całej Bośni i Hercegowinie zginęło od 70 do 300 tysięcy muzułmanów, Serbów i Chorwatów. Większość stanowiła niestety ludność cywilna. 1 listopada w 1995 roku zaczęły się w zasadzie negocjacje pokojowe. W Dayton rozmowy zakończyły się po jakichś 3 tygodniach i porozumienie pokojowe podpisano w Paryżu. W Federalnej Republice Jugosławii, później już składającej się w zasadzie z Serbii i Czarnogóry, również nie obyło się bez konfliktów. Sprawa Kosowa była bardzo problematyczna. Tu również interweniowało NATO. Ostatnimi zmianami były te w 2006 roku, kiedy Serbia i Czarnogóra się po prostu rozdzieliły. Tu na szczęście, choć raz odbyło się bez jakichś większych konfliktów, było to naprawdę bezproblemowe, aksamitne rozłączenie. Serbia była w zasadzie pierwszym krajem, który już uznał istnienie Czarnogóry jako odrębnego państwa. Serbowie natomiast zostali w zasadzie kontynuatorami tej Jugosławii, tak można było to powiedzieć. Chyba właśnie Czarnogórcy byli najmniej problematycznym narodem w tym całym kotle. Podobno zawdzięczają to temu, że są bardzo leniwi. Oczywiście ten wątek na pewno rozwinę, opowiadając o Czarnogórze. Natomiast tu na koniec już Was zostawię z żartem dotyczącym właśnie Czarnogórców. Dlaczego Czarnogórcy wyjeżdżają do Bośni i Hercegowiny? Bo tam nie ma pracy. Obiecałem Wam jeszcze pewną dawkę newsów turystycznych. Oczywiście one będą w tym momencie w skrócie. Drodzy Państwo, z newsów turystycznych Lufthansa wprowadziła bardzo ciekawy zakaz, zgodnie z którym podróżujący nie mogą używać popularnych zawieszek, AirTagów tak zwanych, które pokazywały im, gdzie tak na dobrą sprawę jest ich bagaż, bo to doprowadziło przewoźnika do po prostu kompromitacji wcześniej, więc oni postanowili, że tego zakażą. No, w każdym razie, no nie wiem, jak to będą sprawdzać, natomiast jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe usunięcie lokalizatorów. Mi się wydaje, że lepiej jednak by było, żeby nie gubić bagażu własnych klientów. Generalnie na turystów po pandemii dopiero zaczęła się w miarę otwierać Japonia. Branża jednakowoż podobno nie zdążyła się przygotować. Aż 73% tych hoteli w Japonii nie jest gotowych na przyjęcie turystów. Ale sama informacja o tym, że Japonia jest już otwarta, jest bardzo istotna, jest bardzo ciekawa i myślę, że niektórych na pewno miłośników tego regionu świata w ogóle to ucieszy. Kolejny news. W zasadzie od połowy grudnia polecimy tanimi liniami, tak można powiedzieć, aż do Uzbekistanu, ponieważ Wizz Air uruchomił połączenie z Abu Zabi właśnie do Samarkandy, czyli kolejne bardzo, bardzo piękne miejsce będzie dostępne, no w zasadzie nam tutaj z Europy w teorii po niższym koście. Generalnie jest jeszcze możliwość, że będą inne potencjalne trasy, chociażby Buchara i Taszkent. Natomiast inne lotnisko bliskowschodnie, te w Doha, w Katarze, no podobno jest nieprzygotowane na to, co będzie działo się podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ponieważ ten ruch oczywiście będzie wzmożony, no i zobaczymy, czy sobie poradzą. Podobno czas ich za mocno naglił i nie zdążyli wszystkiego przygotować. I teraz rozpoczęła się łapanka ludzi, którzy w jakiś sposób mogliby pomóc katarskiemu rządowi, tak na dobrą sprawę. Ruch na lotnisku mówi się, że będzie nawet 2 razy większy. Ale kończymy już na naszym podwórku. Lotnisko w Radomiu, tak wyśmiewane przez wszystkich. Zdaje się, że od czerwca będą uruchomione loty do takich, powiedziałbym, rajów trochę turystycznych, chociażby do Tunezji i Bułgarii. Tak mówią menadżerowie biura Sun & Fun, którzy co prawda umowy jeszcze nie podpisali, ale planują z Radomia latać. Tak jak mówiłem, to tylko te krótkie newsy tym razem. Od przyszłego tygodnia postaram się poprawić, powiedzieć już nieco więcej o tej turystyce, co się tam w niej dzieje. A na ten tydzień żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zostańcie z nami w radiu UWM FM.